Tajemnice naszych czasów.
Witam Państwa, Lech Pilarski. Zagłada Żydów Becirk Białystok podczas II wojny światowej. W ciągu 2 lat okupacji niemieckiej, od lata 1941 roku do lata 1943, z miast i miasteczek naszego regionu zniknęli Żydzi. Zginęli w pogromach, egzekucjach, zapędzeni do gett, wywiezieni do obozów i zagazowani w komorach. Ocaleni nieliczni. O Holokauście dziś w programie Tajemnice naszych czasów rozmawiamy z naszym gościem, dr Ewą Rogalewską, historykiem z białostockiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej. Witam w studiu.
Dzień dobry.
Może krótko wyjaśnijmy, co to jest Becirk Białystok.
W wyniku II wojny światowej, a dokładnie w wyniku napaści Niemiec hitlerowskich na Związek Sowiecki latem 1941 roku, dawne województwo białostockie, podobne jak inne ziemie, które weszły pod okupację niemiecką, początkowo była to administracja wojskowa, a wkrótce utworzono jednostkę administracyjną, która była jednostką już cywilną, która nazywała się Becirk Białystok, czyli Okręg Białostocki po polsku. I ta jednostka objęła dawno przedwojenne województwo białostockie bez Suwalszczyzny i z powiatami Pruszańskim i Brzeskim, a potem we wrześniu 1941 roku skorygowano i dodano również do Becirk Białystok obwód grodzieński. Szefem Becirk Białystok był nadprezydent Gauleiter Erich Koch, osoba bardzo znana w nazistowskim świecie przywódców niemieckich, bo była to osoba zaufana Adolfa Hitlera, osoba z tak zwanej Starej Gwardii, i Erich Koch, który miał też ogromny apetyt, w cudzysłowie, na rabowanie tych ziem, na których rządził, bo rządził nie tylko w Becirk Białystok, ale miał też na sumieniu jeszcze zbrodnie na innych terenach. Został osądzony po II wojnie światowej i jako więzień skazany na dożywocie, żywot swój zakończył w więzieniu w Polsce.
Dla ludności żydowskiej wybuch wojny niemiecko-sowieckiej w czerwcu 1941 roku oznaczał początek końca. Bezpiecznie wydawałoby się do tej pory Żydzi, spora ich część chyba dobrze się czuła pod okupacją sowiecką. Czy zdawali sobie sprawę, co ich może czekać?
Powiedziałabym tak, z tą okupacją sowiecką to nie jest tak zupełnie prosto. I czasami powielanie tych schematów właśnie, że Żydzi dobrze się mieli pod okupacją sowiecką, no nie jest w pełni prawdziwe, bowiem była ta część osób, która współpracowała z Sowietami, która przed wojną komunizowała i potem dołączyła się do tego aparatu sowieckiej represji, ale była też część osób, która była represjonowana, była podmiotem tych represji. I tak właśnie ludność żydowska została wywieziona w czwartej deportacji w czerwcu 1941 roku. Paradoksalnie część z nich dzięki tej wywózce ocalili życie, prawda? Część z nich miała możliwość potem wydostania się z armiami, jedną lub drugą, Andersa lub Kościuszkowską, z niewoli sowieckiej, z łagrów.
Informacje, przecieki, czy przez tę granicę na Bugu przepływały informacje z generalnego gubernatorstwa, co Niemcy robią z ludnością żydowską?
Właśnie tak jest, że te informacje przepływały wraz z ludnością, która już od września 1939 roku próbowała się przedostać tutaj właśnie za Bug i bardzo dużo tej ludności napływowej z utworzonego generalnego gubernatorstwa przybyło. Część z nich poddała się tak zwanej paszportyzacji, przyjęli sowieckie obywatelstwo i właśnie ci zostali między innymi potem jako obywatele wywiezieni. Żyli tutaj między innymi właśnie w dawnym województwie białostockim, który się nazywał obwodem białostockim w czasie okupacji sowieckiej i tak jak powiedziałam, podlegali takim samym represjom jak inni Żydzi, czyli zabrano im własność prywatną, zabrano im swobody obywatelskie, religijne i nadeszła właśnie okupacja niemiecka w 1941 roku w czerwcu, która była momentem tragicznym, bowiem ten koniec czerwca, 27 czerwca 1941 roku i wkroczenie wojsk niemieckich do Białegostoku okazało się bardzo brutalne, bardziej brutalne niż wrzesień 1939.
Czy dla ludności żydowskiej to było zaskoczenie, czy właśnie owe informacje z generalnego gubernatorstwa, uchodźcy przekazywali wiadomości i powinni się byli tego spodziewać?
Obrót informacji był bardzo dobry i my też w Warszawie działała grupa Onek Szabat, która pod przywództwem Emanuela Ringelbluma dokumentowała te relacje, zarówno które były składane w Generalnym Gubernatorstwie, jak i tutaj na terenach sowieckich. Wiedziano, co się dzieje po drugiej stronie Bugu, co się dzieje w Warszawie. Wiedziano, że tam jest sytuacja poważna, że zostało utworzone w Warszawie getto, że w tym getcie są bardzo trudne warunki. No niemniej jednak konstrukcja psychiczna człowieka jest taka, że zawsze ma tą nadzieję i właściwie większość z nas odsuwa od siebie te niebezpieczne wiadomości i sądzimy, że może to dotyczyć wszystkich, prawda, ale nie nas osobiście. I tak właśnie została Żydów białostockich ta okupacja niemiecka i napaść na Sowiecki Związek.
Ale 27 czerwca 1941 roku Niemcy nie zostawili żadnych złudzeń, spaląc białostocką Wielką Synagogę przy ulicy Wilczej, teraz to ulica Suraska, ze sporą grupą ludzi w środku.
Było to rzeczywiście bardzo brutalne i zaskakujące wydarzenie. Jak podają świadkowie i później historycy, w tej synagodze zginęło około 600 do 800 osób spalonych żywcem. Kilkanaście osób uratowało się dzięki pomocy Polaka Józefa Bartoszko, który bocznymi drzwiami wyprowadził te osoby z synagogi. Natomiast oprócz tego toczyła się na ulicach Białegostoku regularna bitwa i było bardzo dużo osób zamordowanych. Były też wtedy bombardowania i historycy mówią o około 2000 osób, które łącznie zginęły w ciągu tych pierwszych dni w Białymstoku. Były też osoby wyciągane z domów, a także aresztowane na podstawie list, które zostały wcześniej przygotowane przez okupanta niemieckiego. I takim koronnym, w cudzysłowie, i bardzo też tragicznym wydarzeniem w Białymstoku była taka pokazówka propagandowa, kiedy to na dziedzińcu Pałacu Branickich, gdzie stały pomniki Lenina i Stalina, zostało zgromadzonych kilkuset mężczyzn i przy dźwiękach muzyki i pieśni, które kazano im śpiewać, pieśni komunistycznych, dokonano obalenia tych pomników. Jednocześnie były te wydarzenia filmowane przez niemiecką kronikę filmową i później wmontowane do kroniki filmowej i trzeba tu powiedzieć, że była to taka akcja, która nastąpiła we wszystkich miastach i miasteczkach, na które wchodziły wojska niemieckie. W tej akcji propagandowej chciano, aby miejscowe elementy ludności w sposób taki negatywny i agresywny odniosły się do elementów tak zwanej żydokomuny, czyli osób pochodzenia żydowskiego, które propaganda właśnie niemiecka utożsamiała Żydów i komunizm i żeby ta kalka znowu myślowa utrwaliła się w obywatelach polskich czy białoruskich tutaj na tych terenach. Jeśli chodzi o pogromy w tych małych miasteczkach w Łomżyńskiem, to był podobny właśnie element scenariusza jak tutaj w Białymstoku. Było pozwolenie na akcję tak zwanego samooczyszczenia. Oczywiście nie było na to i nie ma na to żadnych dokumentów, ale wiemy z relacji także świadków, że wszędzie w tych miasteczkach odbyło się to w podobny sposób, że było po prostu przyzwolenie władz niemieckich, żeby osoby, które miały broń, które poczuwały się do tego, że oto Sowieci uciekli i nadeszła nowa władza i właśnie te grupy samooczyszczenia Niemcy dopuszczali i w wielu miasteczkach odbyły się tragiczne wydarzenia, w wyniku których niewielkie grupy ludności polskiej tak jak to historycy odkryli i zbadali, za aprobatą władz niemieckich i z inspiracji tych władz dokonali właśnie tychże niesławnych pogromów.
Czy od razu po wkroczeniu Niemców tutaj na nasze tereny zaczęto tworzenie gett?
To było różnie w różnych miastach, chociaż generalnie było to wszystko przez Niemców zaplanowane i największe getta w regionie powstały już na początku sierpnia 1941 roku, a konkretnie getto białostockie 26 lipca 1941 roku była wydana decyzja o tym, że ma być przesiedlenie do dzielnicy i to przesiedlenie do dzielnicy ma nastąpić 1 sierpnia. 1 sierpnia wszyscy mają być już przesiedleni i w ciągu jednej nocy miał być wybudowany drewniany płot. Był taki rozkaz władz niemieckich, nie obchodziło oczywiście władz, z czego to będzie wybudowane, jakimi siłami, tylko już tym miał się zajmować Judenrat utworzony w lipcu, czyli Rada Żydowska, która zajęła się właśnie organizowaniem życia żydowskiego, życia społeczności żydowskiej w tej nowej sytuacji okupacji niemieckiej i Judenraty były tak jakby takim pośrednikiem między władzami niemieckimi a społecznością żydowską tych miast.
Można powiedzieć, że jesień 1941 roku to takie organizacyjne zapanowanie Niemców nad żywiołem żydowskim. Tutaj na tych terenach budowanie get, odpowiednie przepisy, opaski i tak dalej, i tak dalej.
Tak, te masowe rozstrzeliwania, których też dokonywały na tych naszych terenach, podobnie jak na terenach wschodniej Europy, Einsatzgruppen, między innymi to masowe rozstrzelania w Tykocinie, które odbyło się 25 i 26 sierpnia 1941 roku, zakończyły się i jesienią zaczęto wprowadzać już niby takie ustabilizowane w cudzysłowie życie, ale też nie pozbawione represji. Tymi represjami była przede wszystkim ta gettoizacja, czyli oddzielenie społeczności żydowskiej w dzielnicach, częściowo zamkniętych, a częściowo otwartych, bo w niewielkich miasteczkach regionu te getta były praktycznie otwarte, tak jak na przykład w Supraślu, czy w Knyszynie, czy w Jasionówce. Osoby mieszkały oczywiście na terenie tej dzielnicy wytyczonej. Czasami wychodziły do pracy rano w takich komandach poza obręb tej dzielnicy żydowskiej, a potem na noc do niej wracały, ale podobnie jak Polacy byli zobligowani do przestrzegania godziny policyjnej, za którą groziły kary. Oprócz tego w gettach była praca przymusowa, były poddane wcześniej jeszcze obowiązkowi oddania swoich precjozów, majątności, oszczędności. Nałożono na Żydów ogromne kontrybucje, także tutaj w getcie białostockim i to były właśnie te represje, a też już późnym latem, jesienią 1941 roku były wywózki do Prużany. Potem część z tych osób wróciła z tej Prużany, no niemniej jednak to już był taki pierwszy zwiastun, sygnał, że mogą się odbywać te tak zwane translokacje, a w rzeczywistości to jest kolejna represja.
Najgorsze chyba w tych gettach był niedostatek żywności, przede wszystkim ogromne stłoczenie, bo pojemność takiej dzielnicy żydowskiej była niewielka w stosunku do zgonionej tam liczby osób.
Trudne były to warunki, rzeczywiście. Były określony metraż na osobę, podobnie jak kartki żywnościowe, które otrzymywali Żydzi, w zależności od tego, jakie to były stanowiska pracy, te racje żywnościowe były o danym nominale. Tutaj w getcie białostockim, jak wiemy, trochę lepsze warunki aprowizacyjne mieli pracownicy Judenratu i wydziałów, a w sumie było to kilkaset osób nawet chwilami, bo było dużo tych wydziałów i była taka specjalna jadka z mięsem końskim, gdzie właśnie zaopatrywano się, ale to były przeważnie tylko, tak jak pisze między innymi Pesach Kapłan w swoich wspomnieniach, tylko jakieś tam żebra czy ogony, bo więc słaba to była aprowizacja. Natomiast nie było tutaj takiego głodu jak w getcie warszawskim, nawet taka ciekawostka, w getcie białostockim hodowano nawet krowy, kury, były też,
ogródki,
był też ogród warzywny, tak, bo były i dawne takie kibuce prowadzone przez młodzież, czy właśnie ich resztki, ale też w ogrodach Pragego też hodowano właśnie zwierzęta i uprawiano warzywa, także przynajmniej te warzywa były dostarczane na przykład do domów dziecka ochronek, które były tu w getcie białostockim.
Pod koniec 1942 roku rozpoczyna się likwidacja owych małych get w tych niewielkich miasteczkach. Co to oznacza dla mieszkających tam Żydów? Kiedy małe getta, więc i ludność żydowska znika z małych miasteczek?
Ta likwidacja małych gett, która była czynnikiem dużej akcji Reinhardt, która rozpoczęła się w marcu 1942 roku w dystrykcie lubelskim, tam dowodził nią Odilo Globocnik, który potem był osobą, która przyjechała na likwidację getta białostockiego w sierpniu 1943 roku. Tam się zaczęła ta operacja i stamtąd wywożono początkowo ludzi do obozów koncentracyjnych. Getto białostockie miało, powiedzmy to tak może, chociaż paradoksalnie, trochę szczęścia. Cały czas z getta białostockiego władze, które korespondowały z władzami centralnymi w Berlinie, zapewniały, że są tutaj takie pracownie, takie fabryki, które pracują dla zaplecza i dla frontu, że odciągano cały czas jak gdyby
decyzję
likwidacji tego getta. No jednak 1 i 2 listopada 1942 roku nadeszła decyzja i w całym tym obszarze Bezirk Białystok, czy w większości, odbyła się akcja właśnie likwidacji tych małych gett. Wszędzie wyglądało to mniej więcej tak samo. W większości tych gett osoby, takie, które wspominały w przeddzień, dostały informacje, że będą wywożone na wschód, na roboty, tak to przeważnie było określone. I dzięki temu już ludzie w nocy pakowali się, zabierali najpotrzebniejsze rzeczy. Rano kazano przeważnie tam o 5:00, gdzieniegdzie nawet o 3:00 czy o 4:00 stawić się przeważnie na jakimś rynku miejskim. Były już też podstawione furmanki, których mieli dostarczyć okoliczni mieszkańcy. I przeważnie było tak, że pierwszego dnia część osób zgłaszała się dobrowolnie i była ładowana na te furmanki, no i wieziona dalej. A gdzież było to dalej? Otóż akcja ta zapewniała kilka takich miejsc, do których przewożono tych Żydów. W przypadku Białegostoku i okolic był to taki przejściowy obóz, który znajdował się
na terenie
dzisiejszej jednostki wojskowej. Tam niedawno też został odremontowany pomnik upamiętniający te wydarzenia. I tam w bardzo takich złych warunkach ci ludzie przebywali i zostawali wywiezieni w ciągu kilku dni do obozów zagłady. A na przykład w Łomżyńskim była to miejscowość Bogusze, gdzie też najpierw trzymano jeńców sowieckich, potem trzymano tam tych ludzi. Był jeszcze obóz taki przejściowy i obóz pracy w Knyszynie, gdzie też zwożono na przykład z Jasionówki. I to były takie miejsca, w które były też centrami kolejowymi, przeładunkowymi punktami do obozów koncentracyjnych.
Większość kobiet i mężczyzn oraz także dzieci żydowskich z okręgu białostockiego do końca 1942 roku zamordowano. Czy można mówić o liczbach?
Historyk żydowski Szymon Dattner podaje, że w tej operacji zginęło prawdopodobnie około 130 tysięcy żydowskich mieszkańców, z tym, że sama akcja Reinhardt nie we wszystkich miasteczkach trwała właśnie w listopadzie i w grudniu. Były też takie miasteczka, które dopiero w styczniu zostały zlikwidowane. Do nich należy Jasionówka i wiemy, jaki był przebieg tych wydarzeń, ponieważ akurat uratowało się między innymi dwóch Żydów. I wiemy, że tam nastąpiło to właśnie 30 stycznia, likwidacja 43 roku, likwidacja właśnie tego getta w Jasionówce.
Duże getta zostają w Białymstoku, Grodno,
tak,
bo
Grodno
tutaj
też
była
jest
produkcja, tych ludzi zatrudniano.
Tak, Grodno też jest likwidowane właśnie w styczniu 43 roku. Część jest przewieziona do obozu przejściowego w Kiełbasinie, a część jest przywieziona tutaj do Białegostoku i mimo, że jest to taka sytuacja trochę paradoksalna, ale znowu wydaje się, że te getto w Białymstoku jest miejscem, które zapewnia życie, które zapewnia ocalenie i getto w Białymstoku jest wręcz takim marzeniem, takim rajem, do którego niektórzy się chcą dostać. Tak opisują to Żydzi uratowani z Grodna, tak opisuje to w swoim pamiętniku młodzieniec Szapiro, który był początkowo w Supraślu, a później dostał się do policji żydowskiej, do getta białostockiego. Także to getto białostockie było w owym czasie no takim szczytem marzeń i dostanie się tutaj było naprawdę rzeczą przez Żydów pożądaną.
No ale w międzyczasie, choćby w lutym, 10 tysięcy Żydów trafia stąd do Treblinki.
To jest znowu wynik konkretnego rozkazu. Wiemy też, że ten rozkaz jest tak realizowany, że 1 lutego 1943 roku koleje niemieckie wyznaczają odpowiednią ilość wagonów, która będzie z Białegostoku do Treblinki i do Auschwitz przekazana. I tak jak wspominają historycy żydowscy, a także świadkowie, w przeddzień tych tragicznych wydarzeń, czyli w nocy z 4 na 5 lutego 1943 roku, Efraim Barasz, przywódca białostockiego Judenratu, przewodniczący, właściwie wiceprzewodniczący, bo przewodniczący był rabin Rosenman, otrzymał informację, że ma przygotować aż 17 600 osób do wywiezienia. Barasz podobno targował się w cudzysłowie z władzami niemieckimi i tą liczbę zmniejszono. I zaczęła się akcja. Akcja była dramatyczna. W najpełniejszy sposób opisuje to Rafael Reisner, który był świadkiem tej akcji, a którego wspomnienia zostały wydane kilka lat temu w języku polskim przez Białostocki Ośrodek Kultury, przetłumaczone. Rafael Reisner opisuje te kolejne dni, te kolejne wydarzenia w różnych okolicach Białegostoku, kiedy to ludzie nie chcieli się poddać, nie chcieli iść, tak jak mówiono o nich, jak owce na rzeź, tylko były też elementy walki i zorganizowanej, i takiej prywatnej, zupełnie spontanicznej. I były też wtedy takie wydarzenia, które potem Szymon Dattner nazwał buntem policjantów białostockich żydowskich, bowiem policja żydowska w getcie białostockim, jednym z ich zadań było właśnie dostarczenie tych osób, które zostały wytypowane do wywózki, i policja się zbuntowała, odmówiła wykonania tego zadania, a w niektórych przypadkach też walczyła z Niemcami i niektórzy z nich zostali w tej walce zamordowani.
No i kolejny opór powtórzył się już w sierpniu 1943 roku, to znaczy kiedy w getcie wybuchło powstanie.
Żydzi nazywali te wydarzenia z lutego 1943 roku akcją, a to powstanie, jak my teraz mówimy, nazwali drugą akcją w getcie białostockim. I do tej akcji i kontrakcji, jak mówił o niej przywódca Mordechaj Tenenbaum Tarmarow, byli przygotowani już lepiej. Grupa A i grupa B, nazwana tak przez Dattnera w getcie białostockim, czyli te dwie najważniejsze grupy oporu, złączyły swoje idee i postanowiły walczyć razem. No i rzeczywiście, kiedy znowu w przeddzień 16 sierpnia w nocy były już znaki, że getto jest otoczone
i nastąpi całkowita likwidacja.
Podjęto decyzję, że będą podpalone stogi siana i to będzie znak do rozpoczęcia walki w kilku miejscach miasta przez małe grupki. Rzeczywiście taka walka rozpoczęła się. Było około 200 bojowców, jak podają historycy, uzbrojonych. Były też łączniczki, które odegrały dużą rolę w tej akcji. No niestety ona została szybko stłumiona, ale były też takie kolejne własne takie elementy ruchu oporu i takie spontaniczne akty oporu i walki, które też zostały zapisane w różnych relacjach żydowskich. No niemniej jednak w wyniku tej akcji, która trwała od 16 do 25 sierpnia 1943 roku, większość Żydów przebywających wtedy w getcie białostockim aresztowano, zgromadzono na tak zwanym polu Pietrasia i sukcesywnie ładowano do wagonów z Dworca Polskiego i wywożono do obozów koncentracyjnych, a w tak zwanym małym getcie zostało około 800 tysięcy osób i one były tam do września, do końca września, likwidowały, rozbierały tam maszyny, które były w fabrykach, kończyły jeszcze jakieś takie prace dla wojska. No i praktycznie właściwie już koniec września 1943 roku to jest też koniec getta białostockiego, a ostatnie ofiary złapane, które ukrywały się gdzieś tam w ruinach getta i były przewożone później do więzienia białostockiego, zostają odesłane do obozu koncentracyjnego Stutthof w końcu listopada 1943 roku.
Dziękuję bardzo. O zagładzie narodu żydowskiego rozmawialiśmy z dr Ewą Rogalewską, historykiem z białostockiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej. Dziękuję bardzo za wizytę w studiu.
Dziękuję.
Do usłyszenia za tydzień. Program Tajemnice Naszych Czasów, każdy wtorek o 18.05. Za uwagę dziękuję. Agnieszka Czarkowska i Lech Pilarski. Do usłyszenia.